Hej, z tej strony Dawid Olczak, a ty słuchasz właśnie Luon Podcast, pierwszą w Polsce audycję w całości poświęconą rozwiązaniom smart home opartych na systemie Luon. Cieszymy się, że możesz spędzić z nami trochę czasu. W podcaście dowiesz się wszystkiego o pierwszym systemie kompatybilnym z Apple Home, który naprawdę robi różnicę. Zgłębisz tajemnice systemu, poznasz od podszewki aplikacje oraz zapoznasz się z możliwościami naszych urządzeń. Dzięki temu urządzenia inteligentnego domu będą intuicyjne i proste w konfiguracji, a Twój smart home będzie działał zawsze. Zapraszamy do świata Luon. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o Matter, Apple Home i HomeKit. Co je różni, a co je łączy? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jaromir.
Dzień dobry.
Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was ciekawy odcinek. Ciekawy, ponieważ poruszymy tematy związane z Matter, z Apple Home, z HomeKitem. Odcinek pewnie będzie krótszy niż standardowo to, co nagrywamy, czyli myślę, że zmieścimy się w około pół godzinki, ale jest to też celowe, tak? Bo chcemy jakby opowiedzieć o tych rzeczach, tak? O różnicach, które są między nimi i wyjaśnić pewne kwestie. Ale chcemy też tak naprawdę od Was uzyskać informacje, czy to jest temat, który Was interesuje i chcielibyście zgłębić go w przyszłości, no bo ponieważ temat jest dość szeroki, tak, i można o nim rozmawiać pewnie godzinami, więc dzisiaj krótko sobie przelecimy po najważniejszych punktach, odpowiemy na Wasze pytania, które nadesłaliście do nas w mailach i na Messengerze i będziemy czekać na informację zwrotną od Was. Warto na samym początku uporządkować pewne informacje i wiedzę, aby łatwiej było nam zrozumieć, czym jest Matter i Apple Home, nawet jeżeli dla wielu z Was będzie to oczywiste przypomnienie. W czasach przed Matter liczyły się trzy systemy inteligentnego domu. Był to Apple HomeKit, Google Home i Amazon Alexa. Każdy z nich posiadał swój własny, odrębny ekosystem, własną aplikację, własny system komunikacji oraz mniej lub bardziej unikatowe rozwiązania. Jeżeli jakiś producent chciał wyprodukować urządzenie, które będzie zgodne ze wszystkimi kluczowymi systemami inteligentnego domu, musiał postarać się o trzy osobne certyfikaty, dostosować oprogramowanie do każdego ekosystemu i tak dalej. Było to kosztowne i pracochłonne, a często również mało opłacalne. Dodatkowo często wiązało się to z oferowaniem mniejszej ilości funkcji, na czym najbardziej cierpieli użytkownicy Apple HomeKit. Wraz z nadejściem Matter wszystko się zmieniło. Aktualnie wystarczy posiadać jeden certyfikat, by można było zarządzać przykładowym inteligentnym gniazdkiem z każdej platformy. Przynajmniej w teorii, tak? Czyli podsumowując, mieliśmy i mamy tak naprawdę jeszcze ciągle Apple HomeKit, który ma własną aplikację, własny system komunikacji oraz certyfikację. Tak samo jest z Google Home'em i Amazon Alexa. Tak, no i
tutaj takie małe wyjaśnienie, no Apple HomeKit nie ma własnej aplikacji już teraz.
Tak, ale myślę, że do tego dojdziemy, tak?
Tak, tak, tylko tutaj chciałem zaznaczyć, wyjaśnimy właśnie Wam to wątpliwość już za chwilkę.
Tak, tak. No czyli teraz mamy czasy obecne, tak, czyli czasy po wprowadzeniu Matter. I tutaj pomieszaliśmy troszeczkę pytania od użytkowników plus nasze spostrzeżenia takie uzupełniające. Może zaczniemy od pierwszego punktu. Jest Matter, dlaczego więc nie ma osobnej aplikacji?
No to jest łatwe do wyjaśnienia. Matter to jest standard komunikacji i logiki, o generalnie pojętej logiki, jak należy budować, jak urządzenia mają się ze sobą komunikować. Dokładnie tym samym jest HomeKit, czyli to są standardy wymiany informacji między urządzeniem a ekosystemem, w przypadku Matter jeszcze również między urządzeniami. HomeKit tego nie przewiduje, żeby urządzenia gadały same ze sobą. Matter to przewiduje. To jest inny poziom rozmowy. Aplikacja jest w tym przypadku, nasza Apple'owska jest w tym przypadku do Apple Home, czyli do jakby ekosystemu Apple'owskiego służącego do zarządzania smart home. Nie mylmy jakby standardów komunikacji ze ekosystemami. Tak chyba najłatwiej to rozgraniczyć.
Tak, czyli można to porównać, jakby też przypomnieć to, o czym mówiliśmy zawsze na swoich szkoleniach, że aplikacja DOM, nie jest HomeKitem, tak? W sensie jest to jakby interfejs i tych interfejsów może być wiele, tak? No przykładem tutaj może być aplikacja Luhome, która w tym momencie jest testowana, albo aplikacja Home Plus, którą można sobie pobrać z App Store i tak dalej, i tak dalej. Tych aplikacji jest wiele, no i one są interfejsami, tak? I te interfejsy mogą wyglądać różnie. Jedne mogą być bardziej zaawansowane, drugie mniej, jedne mogą mieć kafelki prostokątne, inne trójkątne. Tak naprawdę wszystko zależy od wyobraźni programisty, jak to zostanie zaprojektowane. Ważniejsze, że pod spodem tego wszystkiego jest HomeKit, tak? No i identycznie sytuacja wygląda z Mother, tak? Dobrze, okej. Myślę, że to chyba jest jasny temat. A to może jeszcze jedną kwestię poruszymy w takim razie, bo może wiele osób tego nie rozumie. Dlaczego aplikacja właśnie nazywa się w tym momencie Apple Home?
Aplikacja, nie tylko aplikacja. To Apple Home nazywa się cały ekosystem zarządzania urządzeniami z automatyki domowej wymyślony przez Apple'a, bo to HomeKit to nie są automatyzacje. Takie prosta rzecz. HomeKit to sposób komunikacji, Mother to sposób komunikacji, automatyzacje są już elementem Apple Home. W tym przypadku. Kiedyś nie było tej nazwy, Apple to jakiś niecały rok temu zaczął zmieniać to nazewnictwo, no z powodów jasnych, że HomeKit jest już tylko jednym z elementów Apple Home po prostu.
Tak, tak. No jakby o to mi chodziło, tak? W sensie jakby chciałem od ciebie uzyskać tą informację, no bo kiedyś mieliśmy sam HomeKit, tak? I mogło się to nazywać Apple HomeKit. Teraz jakby w skład tego wszystkiego wchodzi jeszcze Mother, dlatego no jakby sama nazwa Apple HomeKit nie może funkcjonować w tym momencie dla całego systemu. Musieli ją zmienić, więc zmienili ją na Apple Home, tak? I stąd jakby brały się pewne niezrozumienia, jakieś pytanie na grupach, czy na jakichś innych forach.
Ale jakby sytuacja się nie zmieniła, bo i wtedy jakby no, taka była nazewnictwo stosowane, to było uproszczenie, ale i wtedy był podział, że Apple Home to był tylko i wyłącznie system komunikacji urządzeń z ekosystemem, a nad tym był jakby ten cały ekosystem, bo tak jak już mówiłem, automatyzacja, sposób sterowania, przekazywanie powiadomień, zarządzanie, nie wiem, obecnością i tak dalej, to jest coś całkowicie oderwanego od tego, jak urządzenia ze sobą, znaczy z ekosystemem gadają. To jest ta logika automatyzacji, rzecz, która do niedawna była związana z HomeKit, bo tylko z HomeKitem jakby te urządzenia, ta logika, ten ekosystem gadał, teraz gada już z HomeKitem i z Motherem, ale to jest, zawsze to było coś nad HomeKitem. Ta logika, ten ekosystem. Tylko teraz no, trzeba było tą nazwę już wyraźnie to rozgraniczyć.
Tak, dobrze. Okej, no to w takim razie kolejne pytanie, w sumie dość ciekawe, tak? Powinniśmy na nie odpowiedzieć, ale no okej. Skoro Mother jest zaszyte w Apple Home, to czy HomeKit przestanie mieć znaczenie? Jak wydaje ci się, Romir?
Prosta odpowiedź brzmi nie. Bo na pewno nie przez jakiś czas, bo Mother jest niedojrzały. To raz. Drugie, że Mother, tu będziemy mówić bardziej szczegółowo w dalszej części podcastu tego odcinka, Mother jeszcze nie oferuje tego, co oferuje HomeKit użytkownikom. Nie ma tych wszystkich funkcji, które są dostępne dla użytkowników za pomocą systemu komunikacji HomeKitowej. Mother nie wszystko i urządzenia Motherowe nie wszystko oferuje, więc jeszcze długo HomeKit będzie sprawiał mniej problemów i mniej rozczarowań użytkownikom sprzętu Apple'a i ekosystemu Apple'a niż Mother. Jak będzie za, powiedzmy, 3 lata, zobaczymy. Ale na razie fajnie, że Mother jest nieunikniony. Wiążemy z nim większe nadzieje niż na razie on oferuje możliwości. No i tyle.
Tak, tak. No myślę, że nie mam tutaj nic do dodania tak naprawdę. Może poza tym, że no, musimy obserwować, jakie będą poczynania Apple, tak, w tym kierunku. Czy będą się rozwijały jakieś dodatkowe funkcje HomeKitowe, czy nie. Podejrzewam, że przez pewien okres czasu na pewno. No a później zobaczymy, tak, jak to będzie wyglądało.
Jak się domyślacie, to jakiś wskaźnik co do dalszej drogi i dalszej ważności HomeKitu dla Apple'a zobaczymy już na WWDC powinno, jak tam się nic nie wydarzy związanego z systemem komunikacji HomeKit albo w ogóle z ekosystemem Apple Home, to czy zobaczymy właśnie, jakie będą dalsze propozycje. No, to nam troszkę rzeczy wyjaśni, ale tak jak mówiliśmy, na razie, jeżeli mamy wybór, wybierajmy HomeKit.
No na pewno przez najbliższe lata nic się nie zmieni w tej kwestii, więc można spać spokojnie i kupować urządzenia kompatybilne z HomeKitem. Dobrze. Kolejne pytanie, znaczy pytanie, to jest coś, co wpisałem sam tak naprawdę, ponieważ nie wiem z jakiego powodu, ale ludzie mają pewien problem ze zrozumieniem tego, albo utożsamiają po prostu te dwie rzeczy z sobą, czyli mianowicie, czy Thread ma coś wspólnego z Matter? Jak myślisz, Jaromir, czemu w ogóle się to tutaj pojawiło, tak? Czemu ludzie mają ten problem?
Nie potrafię zrozumieć czymś, jaką logiką ludzie mylące te pojęcia się posługują, ale jest pewne wyjaśnienie, bo obydwa terminy pojawiły się mniej więcej w podobnym czasie. To tak jakby mylić HomeKita z Wi-Fi.
Tak.
Albo tak, HomeKita tak. Z Bluetoothem. Jakby mylić HomeKita z Threadem. Czy ktoś z was myli HomeKita z Threadem? Nie. To czemu mylicie Matter z Threadem? Matter to jest system logiki komunikacji urządzeń, a Thread jest jedną z metod, z którą te urządzenia mogą się komunikować. Urządzenia Matter mogą komunikować się po Ethernecie. Zresztą kiedyś Matter nazywał się Connected Home over IP, czyli generalnie, że urządzenia komunikują się no, za pomocą logiki sieci IP-kowych, TCP-IP czy tam UDP i tak dalej. Nie ma... Thread jest narzędziem, Matter jest czymś, co używa tego narzędzia. Wi-Fi jest narzędziem dla Maddera, dla HomeKita. Thread jest narzędziem, systemem, sposobem wymiany komunikatów, tak jak Wi-Fi czy Bluetooth. No, nie wolno tego mylić. Tak samo nie wolno mylić Wi-Fi z Bluetoothem.
Tak, tak. Okej, okay, no wydaje mi się, Jaromir, że wytłumaczyłeś to bardzo dokładnie, tak? Może faktycznie problem był z tym, że no Thread i Matter mniej więcej pokazały się w tym samym momencie i ludzie zaczęli utożsamiać po prostu te dwa tematy z sobą, ale no tak jak mówisz, no tak nie jest, tak? Matter obsługuje urządzenia komunikujące się po Wi-Fi, Ethernecie i tak dalej, i tak dalej. Zresztą najlepszym przykładem może być tutaj firma Nanoleaf, tak? Która ma żarówki threadowe, które są kompatybilne z HomeKitem, no i ma też żarówki threadowe, które są kompatybilne z Matter, tak? Od niedawna, więc...
A czy pamiętasz, czy u nich te, nazwijmy to stare żarówki, można było aktualizować do Matter?
Nie.
Ale w przypadku urządzeń IWA, który jest bardziej też ciekawym przypadkiem, jest tak było, urządzenia wymieniające informacje za pomocą Thread, komunikujące się w logice HomeKitowej. To tak, sami widzicie, że to jest dość zagmatwane, więc jakby zdajemy sobie sprawę z możliwości pomyłek, czy w ogóle no, upraszczania sobie rozmów o tych standardach. Te urządzenia dostały aktualizację, większość z nich, do Matter i nadal wymieniają informacje w standardzie Thread.
Tak, tak. A jak podajesz przykład IWA, no to tak, wszystkie chyba akcesoria, no warto jeszcze sprawdzić, tak, bo mogę się pomylić, ale chyba wszystkie akcesoria obsługują Matter, albo na pewno większość z nich, a te, które jeszcze nie, niektórych jeszcze nie można dodać na Matter, będzie można dodać. Więc to tak naprawdę zależy od producenta, tak? Pewnie przewidział pewne kwestie, tak? I mógł takie rzeczy zrobić. Nanoleaf, no może nie do końca, tak?
Nanoleaf przeoszczędził na chipach, które stosował i one po prostu były troszkę za głupawe dla Threada. Miały za mało zasobów albo, no i przez to napisanie kodu dla Thread i, znaczy przepraszam, dla Matter, który jest bardziej skomplikowany od HomeKita i przez to, no nie udało im się. Musieli wypuścić nowe urządzenia z innymi bebechami w środku.
Tak. No szczerze mówiąc wątpię, żeby to była taka polityka, że no okej, wchodzi Matter, wydajemy to samo urządzenie, bo możemy na nim zarobić dwa razy, tak? No raczej to tak nie wyglądało, tak? Dobrze. Okej, kolejne pytanie. Czy urządzenia zgodne z Matter można automatyzować w Apple Home? No i odpowiedź jest jakby prosta, tak? Jedna, można. Tak? Czyli możemy, żeby podać jakiś prosty przykład, kupić sobie gniazdko kompatybilne z Mother i kupić sobie kolejne gniazdko kompatybilne z HomeKitem, no i można je automatyzować za pomocą aplikacji Dom na przykład, tak?
Tak, albo HomeKitowy czujnik obecności czy ruchu może sterować threadowym gniazdkiem za pomocą automatyzacji realizowanych przez ekosystem Apple Home.
Tak. Tak. Warto tutaj jeszcze w sumie dopowiedzieć, że no wszystkie inne aplikacje firm trzecich również pozwalają na tworzenie takich automatyzacji. Na przykład, nie wiem, Home Plus, tak, czy Controller for HomeKit, nieważne, można takie elementy tam również automatyzować, więc nie ma się czego obawiać, tak.
Mhm. Bo to są automatyzacje Apple Home, czyli ekosystemu, a nie jakiegoś tam protokołu Thread czy HomeKit.
Tak. Tak.
Dlatego, po prostu.
Okej. Dobra. Kolejne pytanie. Jak będą wyglądać kwestie automatyzacji urządzeń Mother w Apple Home, Google Home i innych? No w sumie ciekawe pytanie, no ale też łatwo na nie odpowiedzieć, tak, że no, tak naprawdę każdy z tych ekosystemów będzie je realizował po prostu po swojemu. No będą jakieś mniej lub bardziej unikatowe funkcje w jednym lub drugim systemie, ale jakby nic nie stoi na przeszkodzie, tak, żeby mieć powiedzmy kilka urządzeń dodanych maderowych, tak?
Wiesz co, to raczej będzie działało, znaczy działa, na zasadzie konkurencji. Czyli jeżeli mamy te jedno urządzenie dodane do kilku tych ekosystemów, to w każdym z nich możemy je automatyzować, ale niestety te automatyzacje mogą sobie wchodzić w drogę. Czyli jakby ktoś się uparł, to może zrobić coś, co będzie działało źle. Więc,
tak, czyli one są niezależne zupełnie od siebie, tak?
Zupełnie niezależne, więc będzie to wymagało jakby wiedzy, jak dane akcesorium jest obsługiwane w tym innym ekosystemie. Dlatego najlepszym wyjściem jest zdecydować się na automatyzację tylko w jednym z tych ekosystemów, ewentualnie to, co się nie da w jakimś ekosystemie zrobić, tylko te rzeczy robić w innym. Póki co na razie Apple Home, jego automatyzacje nie mają sobie równych. Google dopiero tam próbuje dogonić to z Alexa. O Alexie mam niestety dość małą wiedzę, więc się nie będę wypowiadał.
Tak. Tak, tak. No Google Home ma tutaj szansę w każdym razie po tym, co pokazali już jakiś czas temu, co planują zrobić, no to mają szansę na jakby rozpocząć walkę, tak, o klientów, jeżeli przynajmniej chodzi o automatyzację. Tam kilka ciekawych rzeczy się pokazało, więc fajnie, no bo to pokazuje, że rynek się rozwija, tak, ale no też jakby daje nam inne możliwości, bo jeżeli stwierdzimy na przykład, że no nie wiem, na platformie Google te automatyzacje są przykładowo 50% lepsze, tak? Mają dużo więcej funkcji, no to nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby to wszystko było postawione na Google Home, tak? A żebyśmy używali jednak codziennie innej aplikacji, na przykład od Apple'a, tak? Do zarządzania tymi urządzeniami, tak?
Podejrzewam, że na przeszkodzie jeszcze może stać prywatność i to, czy na pewno te automatyzacje będą działały, tak. Jak nam odetnie się wyjście, znaczy odetną nam dojście do internetu. Tak. Nie wiem, znając Google różnie to może być. W przypadku Apple'a wiem, jak się odetnie dostęp do internetu, automatyzacje i tak będą wykonywane.
Tak.
Przynajmniej te, które nie wymagają łączności z zewnątrz, czyli na przykład reagowania na to, czy ktoś przybywa do domu, czy nie. Tego śniemy.
Tak, no to są wszystko kwestie, to są rzeczy do sprawdzenia tak naprawdę i do porównania. Po prostu jakby chciałem tylko pokazać, że są różne drogi, tak? Wtedy się przed nami otwierają. Cieszymy się, że słuchasz tego odcinka i jesteś razem z nami. Bardzo nam zależy, aby nagrane podcasty wnosiły coś pożytecznego do twojego smart home. Wiemy, ile czasu zajmuje dochodzenie do pewnych rozwiązań, dlatego jeżeli masz pytania, na które chciałbyś poznać odpowiedź, wyślij je na podcast@paluon.me. Fajnie, gdybyś zasubskrybował nasz kanał i zostawił opinię na Apple Podcast lub Spotify. Dzięki temu wiemy, że to, co robimy, ma sens, a ty otrzymasz jeszcze więcej materiałów, które umożliwią ci wykorzystanie systemu Apple Home na 100%. Twoja opinia może zdziałać naprawdę bardzo dużo dobrego. Z góry dziękujemy. Dobrze, ostatnie pytanie, czy urządzenia zgody z Mader są widoczne w aplikacjach firm trzecich, takich jak Luhome, HomePlus i innych? Tak, no już odpowiedzieliśmy w sumie na to pytanie, odpowiadając na inne. Tak.
Ja bym tutaj dodał, że tak, bo Apple od początku mówił i to wdrożył, że będzie API do aplikacji, to API dawniej HomeKitowe, teraz Apple Home'owe się nie zmieni i urządzenia Mader są jakby emulowane w tym środowisku i komunikują się z aplikacjami w taki sam sposób jak urządzenia zgodne z HomeKit. Jednocześnie Apple jakby już niecały rok temu zaczął dostarczać i coraz więcej funkcji dedykowanych tylko urządzeniom Mader, które są zawarte w systemach i z których producenci aplikacji mogą korzystać. Ale jeżeli producent nic nie chciał robić, nic nie chciał zmieniać, to jego program i tak nadal działa i obsługuje akcesoria Mader na poziomie, na jakim one mogą być obsługiwane, czyli są podobne do urządzeń HomeKitowych.
Tak, okej. Dobrze. No to w sumie przejdziemy do następnego jakby działu, tak? Ponieważ tu nam się pojawiło pytanie, czy urządzenia zgodne z Mader są kompatybilne z Apple HomeKit? I od razu możemy powiedzieć, że nie. I dlaczego nie wolno mówić, że urządzenia Mader są kompatybilne z Apple HomeKit?
No to już jakby wyjaśnię.
Już słyszę, że się tak pnie... Do przodu idziesz, tak.
Wyjaśnialiśmy to kilka razy, ale no wyjaśnimy to jeszcze raz. Bo HomeKit i Mader to jest to samo, znaczy służy do tego samego. Więc urządzenia i HomeKit i Mader są kompatybilne, ale z Apple Home. Tylko przypomnienie, no bo i wyjaśnienie, bo to już słyszeliście w tym odcinku pewnie kilka razy. Mader to sposób komunikacji urządzeń z ekosystemem i między sobą. HomeKit to sposób komunikacji urządzeń z ekosystemem, w tym przypadku tylko jednym Apple'owskim, czyli obecnie Apple Home. I jakby mówić, czy Bluetooth jest kompatybilny z Wi-Fi. No nie jest i nie będzie.
Tak. Tak. No to może podamy kilka przykładów, tak, żeby było łatwiej zrozumieć, gdzie są te różnice na przykład, tak, bo na pierwszy rzut oka nie są dobrze widoczne, ale jak się troszeczkę głębiej pogrzebie, no to można znaleźć całkiem ciekawe kwiatki, tak?
Nie są dobrze widoczne do pierwszej poważniejszej awarii domowej.
Tak.
Tak spoilerując tak, lekko.
Na pierwszy ogień idzie centrum akcesoriów, czyli aby dodać urządzenie Mader, wymagane jest posiadanie centrum akcesoriów, tak? I każdy z nas może zrobić sobie taki test w domu, tak? Czyli, no nie wiem, mamy iPhone'a tylko i wyłącznie iPhone'a w domu, kupujemy sobie jakieś gniazdko kompatybilne z HomeKitem, no i co? Rozpakowujemy, skanujemy kod, dodajemy pyk i możemy już tym urządzeniem sterować, tak? Oczywiście zakładając, że znajdujemy się w sieci lokalnej, tak? Ewentualnie, jeżeli gniazdko komunikuje się po Bluetoothie, no to musimy być ze tego urządzenia, ale możemy to zrobić. Możemy je dodać i możemy sobie nim sterować. W Mader to już tak nie wygląda, tak? W przypadku Apple Home musimy mieć jakieś centrum akcesoriów, tak? Czy to będzie HomePod, czy to będzie Apple TV, czy jeszcze HomePod Mini, nieważne. Musi się znaleźć, musi być dodane do domu, inaczej urządzenia Maderowego nie dodamy, tak? No i od razu w sumie drugi temat, który jest powiązany też z centrum akcesoriów, czyli jeżeli mamy już dodane to gniazdko, mamy tego HomePoda przykładowego, który jest centrum akcesoriów i powiedzmy, że to gniazdko komunikuje się po Bluetoothie, tak? No, dla przykładu. I teraz, jeżeli HomePoda odłączymy od zasilania, nie będziemy mogli sterować tym gniazdkiem, tak? To jest coś, co mnie strasznie boli, ponieważ w HomeKicie możemy takie rzeczy zrobić, tak? Czyli odłączając HomePoda, oczywiście przez jakiś czas, czasami to różnie, jest 5-10 sekund, urządzenie może pokazywać się jako brak odpowiedzi, ale po pewnym czasie odzyskuje łączność i możemy nim już sterować w sieci lokalnej.
Mogę podać przykład sprzed wczoraj, Apple Home'owo HomeKitowy, pod tak zwaną folią, czyli miejsce w ogródku, gdzie hoduję ciepłolubne warzywa. Zainstalowałem sobie jakiś z odzysku własnej produkcji sensor temperatury, wilgotności, ciśnienia i Bóg wie jeszcze czego, który komunikuje się z ekosystemem Apple Home za pomocą Bluetootha. Niestety to jest dość daleko od centrów akcesoriów i czasem działa, czasem nie, więc ostatnio jak mi się śpieszyło, byłem akurat pod folią, żeby odczytać szybko logi z wykresami zmian temperatur, co zrobiłem? Wyłączyłem w moim iPhone'ie Wi-Fi, wyłączyłem w moim iPhone'ie sieć komórkową, znaczy przesył danych po sieci komórkowej i dosłownie w ciągu 15-20 sekund mój iPhone bezpośrednio połączył się z tym sensorem i wszystko szczytał po Bluetoothie, bezpośrednio. W przypadku akcesoriów Mother Never. Never i już, nie będzie to możliwe. Takie obejście do dość nietypowego zagadnienia, ale jednak dla mnie ważnego.
Tak, no nie wiemy, czy to się nie zmieni w przyszłości, w każdym razie na ten moment tak to wygląda.
To tak, też taka uwaga, że to nie jest wina standardu Mother, tylko raczej jest to wina sposobu implementacji tego przez Apple'a, więc narzekając na to, nie możemy obwiniać Mothera, bo to Mother to tylko sposób komunikacji. Bardzo możliwe właśnie tak, jak Dawid zaczął mówić, że w przyszłości to się zmieni, bo to dla Apple'a jest łatwiej zrobić całe te tłumaczenie z Mothera na Apple'owskie w centrach akcesoriów niż w każdym z iPhone'ów i urządzeń. Tak to podejrzewam, ale kiedyś to pewnie się zmieni. Mam nadzieję.
Tak. Kolejnym takim przykładem, który będzie dla was widoczny, no na przykład na przykładzie żarówek Nanolifa, tak? Bo no to jest w sumie fajny przykład. Ponieważ żarówki HomeKitowe, które były sprzedawane jeszcze przed Motherem, obsługują funkcję Adaptive Lighting, tak? Ale już żarówki Motherowe tej funkcji nie obsługują, tak? Więc to jest jakiś tam kolejny przykład tego, co tracimy na przykład akurat w tym wypadku, korzystając z urządzeń Mother. Dobrze, ostatnim przykładem, chyba takim równie prostym, są kamery, czyli brak odpowiednika dla funkcji zapisu nagrań z kamer wideo. Więc no, jak widać, tych różnic troszkę jest, tak? No, powiedzieliśmy tylko o czterech, z tego dwóch takich mało fajnych, tak? Przynajmniej jeżeli chodzi o te centra akcesoriów. Zobaczymy, czy to się zmieni w przyszłości, czy nie. No, takich punktów można znaleźć więcej. No, nie będziemy wszystkich poruszać, tak jak mówiliśmy na początku. Chcemy wam tylko pokazać drogę. Jeżeli was to będzie interesowało, to dajcie znać. Na pewno jeszcze poruszymy te tematy. Dobrze. Teraz mamy taki punkt, który nazwałem wyobrażenia użytkowników. Tak, bo no, też pojawiały się różne ciekawe informacje i pewne niezrozumienia, które warto by było tutaj poruszyć. Jednym z tych punktów jest, odkąd jest Mother, nie będą już potrzebne żadne mostki łamane na centra i tak dalej, i tak dalej. No nie, w sensie na pewno tak nie będzie, tak?
Z bardzo prostej przyczyny, bo jak już mówiłem, może pamiętacie, Mother kiedyś się nazywał Connected Home over IP, obsługuje Mother standardy komunikacji Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth chyba też, ten Bluetooth IP-kowy z IP6, no i Thread. Te wszystkie standardy obsługują przesyłanie informacji w oparciu o IP. Ale jakich akcesoriów mamy na rynku najwięcej? No, podejrzewam, że akcesoriów urządzeń zgodnych z Zigbee. Czy Zigbee jest obsługiwane przez Mother? Nie. Więc Zigbee jest bardzo popularne. Mamy tutaj Akare, mamy tutaj Philipsa, czy tamten Hue, nie wiem do jakiej firmy to teraz należy. Mamy dużo takich urządzeń, które nie mogą gadać z Motherem, bo Mother tego nie przewiduje. Więc jak uniknąć mostków? No nie da się. Po prostu te mostki chociażby z Zigbee muszą tłumaczyć na IP-kowe.
Tak. No ja myślę, że to w ogóle ten temat był poruszany jakby trochę przez Threada, tak? Przez te osoby, które utożsamiały Thread z Mother i może po prostu im się wydawało, że no skoro Thread to Mother, Mother to Thread, no to teraz już tych mostków nie będzie. No nie, będą, tak?
A i tutaj jest haczyk, bo Thread wymaga póki co, no nie spotkałem z smartfonów, które mają Thread wbudowane, chociaż być może już jakiś androidowy się tam gdzieś pojawił, ale tak czy siak nie działałoby to dobrze, no bo to jest urządzenie, nazwijmy to mobilne. Thread wymaga czegoś a la mostki, nazywa to się routery brzegowe, czyli coś, co z komunikacji radiowej, threadowej jest przejście IP-kowe, jest przejściem na przykład Ethernet czy Wi-Fi IP-kowe.
Tak, no myślę, że ten temat poruszymy sobie jeszcze w przyszłości, bo to jest, no może nie, że jakoś bardzo skomplikowane, ale to już nie chcielibyśmy chyba mieszać tutaj wszystkim w głowach, tak, i dorzucać kolejnego klocka, który może trzeba poświęcić po prostu mu troszeczkę więcej czasu, żeby zrozumieć, czym jest router brzegowy, a na pewno takie urządzenia, no, pojawią się na rynku i, no, i pewnie będą nam też potrzebne.
One już są. Tak. Routerem brzegowym jest HomePod przecież. Mini i HomePod drugiej generacji i dwie wersje Apple TV.
Tak, ale będą mogły być też inne urządzenia.
A
tak.
I Nanoleaf oferuje też w swoich mostkach funkcję routera brzegowego i chyba nawet dogadał się z Applem, że jest przez Apple mile widziany.
No dobrze, poruszymy ten temat w każdym razie w którymś z kolejnych odcinków, bo na pewno jest ciekawy. Dobrze, kolejne. Urządzenie Matter dodane do Apple Home będzie można szybko i łatwo przenieść do Google Home i innych. No i to jest jedna z wielkich obietnic, tak? No w sensie jakby na tym cały Matter też miał polegać, tak? Żebyśmy mogli sobie używać tych samych urządzeń na różnych platformach. No i jakby można to zrobić, ale no nie do końca jest to takie proste, łatwe i wygodne, jak się wszystkim wydaje, no, ponieważ nie przenosimy tak od razu całego domu, powiedzmy, nie wiem, zakładajmy, że mamy 50 urządzeń, tak? No i nie ma takiego magicznego guzika, który się przestawia i nagle możemy to sparować z inną platformą i zajmie nam to 3 minuty. No niestety musimy przenosić każde urządzenie pojedynczo na każdą platformę z osobna, więc zakładając, że...
Przepraszam, stwierdzenie przenosić jest trochę mylące, bo...
Tak, to prawda.
Bo generalnie tu chodzi jakby o dostęp bardziej, a samo przeniesienie jest jeszcze bardziej skomplikowane, no bo nie dość, że trzeba... Sam proces wygląda w uproszczeniu tak. Mamy urządzenie dodane do Apple Home, Matterowe, żeby je dodać do Google'a, musimy wejść w ustawienia tego urządzenia, włączyć czasową możliwość parowania z innymi ekosystemami. I wtedy dopiero możemy go sparować, bo już za pomocą samego pinu się nie da. A sam proces przeniesienia, czyli dodania do Google'a, a potem wywalenia z HomeKita, no to kolejny krok. I dlatego no, nie jest to raz, że dla każdego urządzenia trzeba to wykonać indywidualnie. Chodzi o prywatność i o to, żeby nam też nikt nagle, jakiś androfan, nie przejął całego domu zgodnego z naszym Apple Home'em. No, oczywiście taki żarcik, ale no, też i o bezpieczeństwo chodzi. Więc to jest proces pojedynczy, dość czasochłonny w przypadku dużej ilości urządzeń. Przy jednym gniazdku to nie będzie problemem. No i złożony.
Tak. Tak. Dobrze. Kolejne w takim razie. Urządzenia Matter będą tańsze od tych kompatybilnych z Apple Home i innych. Z Apple HomeKit tutaj w sumie miało być, tak?
Tak, no powinno
nie
być.
Nie, znaczy oczywiście wszystko zależy od strategii, jaką dany producent przyjmie i tak dalej, no bo jak wiemy, no w HomeKicie mamy tańsze i droższe urządzenia, mają różne funkcje i tak dalej, ale przez to, że urządzenia będą kompatybilne z Matter, no jakby same z siebie tańsze nie będą i tutaj wydaje mi się, że warto powiedzieć, tak? W sensie to nie są jakieś tajemnice wielkie. Możecie sobie wejść na stronę CSA i zobaczyć, jak wyglądają koszty certyfikacji Matter, tak? Są to dość duże koszty, gdzie w porównaniu, jeżeli chodzi o HomeKita, to Jaromir, jeśli powiem coś za dużo, to mnie zblokuj, wymarzemy to, no, ale HomeKit nie ma czegoś takiego. W HomeKicie nie ma, tak? Nie płacimy subskrypcji rocznej za to, że możemy, jesteśmy kompatybilni z HomeKitem i tak dalej. No w Matter takie coś jest, niestety.
Płacimy, bo od niedawna Apple sobie za członkostwo w MFI bierze pieniądze, całe 99 dolarów rocznie, tak, to jest napisane na stronie Apple'a, a CSA, jest napisane na stronie CSA, bierze kilka tysięcy dolarów, jak nie kilkanaście.
Tak. Tak, tak. I za każde urządzenie z osobna jeszcze dodatkowo, więc warto w każdym razie wejść na stronę, zobaczyć sobie, jak to wygląda i na pewno troszeczkę otworzą się wam oczy.
Tu jest jeszcze jeden aspekt, bo wielu osobom wydaje się, że ponieważ Matter będzie zgodny z Googlem, no to urządzenia zgodne obecnie z Google Home będą zgodne z Matter. Otóż nie. Bo i Google Home, i Alexa dopuszczają bardzo prymitywne i proste metody no, uwierzytelniania, szyfrowania i tak dalej, dostępne dla bardzo tanich i byle jakich chipów. No i pełno jest takich urządzeń z napisem Alexa, czy tam jak to się tam ładnie nazywa, czy Google Home, które są oparte na przestarzałych, prymitywnych i tanich chipach, na przykład ESP82, coś tam, które to już zabytek, po prostu zabytek. Nie ma szans, żeby na tym Mader poszedł. Po prostu. Nie ma szans, więc Mader ma też dość wysokie wymagania co do możliwości szyfrowania, w ogóle bezpieczeństwa układów, równie wygórowane jak HomeKit, więc na tanich układach się go nie zrobi. Więc nie patrzcie na ceny urządzeń zgodnych z Google Home, bo one się nie mają nijak do tego, czego się należy spodziewać po Mader. Po Mader może ratować nas tylko ewentualnie efekt skali, ale no, zanim się go zobaczy, to też trochę czasu zajmie. Jak na razie widać, że Mader wchodzi do urządzeń, które i tak są już zgodne z HomeKitem.
Dobrze, no to chyba ostatni temat. Kiedy Mader zacznie mieć większe znaczenie? I tutaj jakby odpowiedź jest taka, że to zależy od platformy, tak? Bo w dniu dzisiejszym, na dzień dzisiejszy tak naprawdę dla użytkowników HomeKita Mader ma niewielkie znaczenie, tak? No, nie wprowadził niczego spektakularnego, nie mamy nagle, nie wiem, 10 nowych fajnych funkcji, których nie ma w HomeKicie i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu jedna wielka obietnica tego, co będzie w przyszłości. Ale patrząc na przykład na platformy takie jak Google, z Amazonem to też nie miałem zbyt wiele do czynienia, tak jak Jaromir, no tutaj może zmienić się bardzo wiele. Po tym, co Google pokazywało, jak no, będzie całą tą platformę przerabiać, tak, i uzbrajać ją w dodatkowe funkcje, jeżeli chodzi o automatyzację, jakieś inne rzeczy, skryptowania tam też się pojawiły, no to tam to znaczenie może być bardzo duże, tak? W sensie, no ten inteligentny dom w Google w końcu zacznie wyglądać jak inteligentny dom, więc odpowiedź nie jest prosta na to pytanie. I to tak naprawdę zależy od platformy. A kiedy jakieś przyniesie korzyści nam, czyli użytkownikom HomeKitowym? No, trudno jeszcze odpowiedzieć jest na to pytanie, tak mi się wydaje, Romir, bo no, my szacujemy przynajmniej, że no, ten rozwój będzie trwał jeszcze około dwóch, trzech lat mniej więcej, tak? Zanim faktycznie my realnie zobaczymy, że no, trzeba się przesiadać na tego Madera. No, jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Moje zdanie jest podobne, jak nie gorsze, a pogorszyło się po ostatnim wypuszczeniu Mader wersji 1.1, które no, wszystkim się wydawało, że to będzie coś fajnego, no dość duży skok w numeracji, a tak naprawdę głównie to jest aktualizacja standardu, która ma ułatwić życie deweloperom i producentom, a użytkownik niewiele zauważy, poza tym, że niektóre rzeczy zaczną działać poprawnie, czyli do tej pory nie działały dobrze. Czyli widać, że jest jeszcze bardzo dużo do nadrobienia. Tak krótko powiem, że Mader 1.1 uporał się prawdopodobnie z problemem złej obsługi urządzeń, które są zasilane bateryjnie, nie są w stałym kontakcie, nazwijmy to, z siecią. Czy to chodzi o Thread, czy Bluetooth, czy inne sposoby komunikacji, czyli przysypiają. Urządzenia Thread komunikujące się HomeKitem działają bardzo dobrze, nawet jak zasypiają na 2 minuty, czy tam jakiś dłuższy okres są w uśpieniu. Apple sobie z tym poradziło w HomeKicie, a niestety Thread i parę innych standardów Mader, jeżeli chodzi o śpiące urządzenia, działał bardzo źle. I dopiero takie drobiazgi teraz, znaczy drobiazgi, tak ważne rzeczy, dopiero teraz udaje im się naprawić. To, co nie może napawać optymizmem co do szybkości dogonienia Madera, znaczy dogonienia przez Madera HomeKita.
Okej. Dobrze, no to wiesz co, wydaje mi się, Romir, że zamkniemy ten temat na dzisiaj.
Tak.
Tak jak już mówiłem dwukrotnie, jeżeli chcecie, żeby ten temat poruszyć dogłębniej albo któryś z tych punktów, o których mówiliśmy, no to dajcie znać, na pewno go wrzucimy albo jako osobny podcast, albo może odpowiemy na jakieś dodatkowe pytania, które się pojawiły. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować naszym testerom, tak? Może nie wszyscy wiedzą, nie do wszystkich dotarła ta informacja, informacja, ale w ostatnim czasie wrzuciliśmy informację na Facebooka, że no, potrzebujemy 100 testerów, tak, że już testujemy jakby praktycznie finalną wersję naszej aplikacji Luhom i no, 100 osób zgłosiło się w mniej niż 24 godziny, co w ogóle jest bardzo fajnym odzewem z waszej strony, ale jakby sam odzew to jedno, tak? Wkład, który wnosicie w rozwój tej aplikacji, jest naprawdę gigantyczny i no, wyciągnęliśmy wiele ciekawych wniosków, tak, które są wdrażane w tym momencie do kolejnych wersji aplikacji. Zwróciliście uwagę na niektóre rzeczy, które nam się wydawały, że są proste i logiczne, a nie do końca tak było, więc wprowadziliśmy mnóstwo poprawek. Fajnie, dzięki wielkie za zaangażowanie, bo no, naprawdę bardzo wiele to dla nas znaczy. No i mamy nadzieję, że będziecie cały czas tak zaangażowani. Tak, że będziecie wytykać nam błędy, a nie tylko klepać po plecach, no bo no, po klepaniu po plecach tak naprawdę no, nikt się nie rozwija, tak? No właśnie jak się punktuje tutaj i mówi o jakichś niedoskonałościach, no to wtedy dopiero coś z tego może wyjść fajnego. Także jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia za miesiąc.
Do usłyszenia, pa, pa.
Cieszymy się, że byłeś dzisiaj razem z nami. Kolejnego odcinka możesz spodziewać się już pod koniec następnego miesiąca. Pamiętaj, będzie nam niezwykle miło, jeżeli napiszesz do nas wiadomość e-mail pod adres podcast@luhom.me i zadasz kilka pytań, na które będziemy mogli odpowiedzieć w następnym odcinku. Do usłyszenia już niebawem.